Rozdział 8. Porządki w Shire. Już po zmroku zmoknięci i zmęczeni wędrowcy zajechali nad Brandywinę i zastali tam drogę zagrodzoną. U dwóch końców mostu jeżyły się ostrokołowe bramy. Na drugim brzegu rzeki dostrzegli nowo zbudowane domy, piętrowe z wąskimi prostokątnymi oknami, nagie i źle oświetlone, ponure i obce. Stukali w bramę i wołali. Nikt jednak zrazu nie odpowiedział. Potem usłyszeli ze zdumieniem głos rogu i zobaczyli, że w domach za rzeką światła gasną. Ktoś w ciemności krzyknął.
— Kto tam? Odstąpcie spod bramy! Nie wiedziecie teraz! Czy nie umiecie czytać? Jest przecież napis zamknięte od zachodu do wschodu słońca. Rozumie się, że nie umiemy czytać po ciemku, odkrzyknął sam. Ale jeśli hobici z Shire'u mają przez ten wasz napis moknąć przez całą zimną noc, to poszukam tego ogłoszenia i zerwę je zaraz.
Rozległ się trzask zamykanego okna i z domu po lewej stronie wysypał się tłum hobbitów z latarniami w rękach. Otworzyli na drugim końcu bramę, a niektórzy nawet przebiegli most. Na widok podróżnych przystanęli wystraszeni.
— Chodźże tu bliżej, hobie Hayward! — zawołał Merry, rozróżniając w świetle latarni jednego z dawnych znajomych. — Nie widzisz, że to ja, Merry Brandybuck? Wytłumacz mi, co to wszystko znaczy. Co tu robi porządny baklantczyk jak ty? O ile pamięta, byłeś oddźwiernym przy zielonej bramie.
Orety, pan Meriadok, oczy mnie nie mylą, a uzbrojony jak na wojnę, krzyknął stary Hop. A tu już opowiadali, że pan zginął, a w każdym razie, że pan zabłądził w starym lesie. To radość, że pana widzę całego i żywego.
Zamiast się na mnie gapić przez szpary w płocie, otwórz lepiej bramę, powiedział Mary.
— Niech mi pan wybaczy, nie mogę. Mamy taki rozkaz.
— Kto wam go dał?
— Wódz z Back End.
— Wódz? Jaki wódz? — Chciałeś powiedzieć Lotto? — spytał Frodo.
— Tak, ale kazał mówić teraz na siebie wódz.
— To pięknie. Przynajmniej nie używa nazwiska Bagginsów — odparł Frodo. Ale jak widzę, pora, żeby krewni zajęli się nim i przywołali go do porządku. Zza bramy dobiegł zgorszony i przerażony szept.
Lepiej takich rzeczy nie mówić, on się może dowiedzieć, a poza tym jak będziecie tak hałasowali, gotów się zbudzić duży człowiek wodza.
Już my go obudzimy tak, że się nieprędko przestanie dziwić, rzekł Mary. Jeżeli to znaczy, że twój wspaniały wódz wziął do swej służby najemnych zbirów z pustkowi, to widzę, żeśmy rzeczywiście za długo czekali z powrotem.
Zeskoczył z kuca, a dostrzegłszy w błysku latarni ogłoszenie, zdarł je i cisnął za bramę. Hobbici cofnęli się. Żaden nie podszedłby otworzyć skoble.
Do mnie, Pipin! Nas dwóch wystarczy!
Mary i Pipin wdrapali się na bramę. Hobbici uciekli z mostu. Znowu zagrał róg. Z większego domu po prawej stronie wychynęła duża, ciężka postać, wyraźnie widoczna na tle oświetlonych drzwi.
— Co to za hałasy? — warknął zbliżając się. — Kto się ośmielił przez bramę włazić? Jazda stąd, bo karki poskręcam nędzne pokurcze!
Nagle stanął, bo dostrzegł błysk mieczy.
Billu Ferny, rzekł Mary. Jeżeli w ciągu 10 sekund nie otworzysz bramy, gorzko pożałujesz. Nauczę cię posłuchu tym oto żelazem. Otwórz bramę i wynoś się za nią, żebym cię tu więcej nie spotkał,
łotrzyk z boju.
Bill Ferny skulił się, powlókł pod bramę, otworzył rygle.
Oddaj klucz, powiedział Mary.
Ale zbój cisnął mu klucze w twarz i dał nura w ciemność. Kiedy mijał kuce, jeden z nich wierzgnął i trafił go kopytami. Bill Ferny zawył i zniknął w mroku. Nigdy, nigdy więcej o nim nie posłyszał. Brawo, Billy, pochwalił kucyka sam.
A więc wasz duży człowiek już załatwiony, rzekł Mary. Z wodzem policzymy się w swoim czasie. Na razie potrzebujemy na noc kwatery, a że jak widzę zburzyliście gospodę, która stała przy moście i zamiast niej pobudowali te szkaradne domy, musicie nas jakoś w nich umieścić.
Bardzo przepraszam, panie Meriadoku, ale to zabronione, odparł Hop.
Co jest zabronione? Przyjmowanie podróżnych, jedzenie poza porami regularnych posiłków i w ogóle różne takie rzeczy.
Co się tu dzieje? Spytał Mary. Czy mieliście w tym roku klęskę nieurodzaju? Zdawało mi się, że lato było piękne i zbiory bogate.
Owszem, rok był dość dobry, odparł Hob. Zebraliśmy dużo plonów, ale nie wiadomo dokładnie, co się z nimi stało. Rozeszło się chyba między rozmaitych poborców i szafarzy, co to chodzą po kraju, liczą, mierzą i odstawiają wszystko do składów. Więcej zbierają niż rozdzielają i prawie nic z tego potem do nas nie wraca.
Słowo daję, to takie nudne, że nie mam siły słuchać dłużej po nocy, rzekł Pipin ziewając. Mamy prowianty w workach podróżnych. Dajcie nam byle jaką izbę, żebyśmy mogli głowy skłonić. Nocowało się już gorzej po drodze.
Hobbici spod bramy wciąż jeszcze zdawali się zaniepokojeni. Najwidoczniej propozycja Pipina nie zgadzała się z obowiązującymi przepisami. Nikt jednak nie ośmielił się sprzeciwiać dłużej tak groźnie uzbrojonym podróżnym, z których dwaj byli na dobitkę wyjątkowo rośli i silni. Frodo kazał bramę z powrotem zaryglować. Ostrożność taka miała bądź co bądź pewien sens, skoro w okolicy kręcili się zbóje. Potem czterej przyjaciele weszli do hobbickiej Kordegardy i rozgościli się tam jak mogli. Była to izba naga i brzydka, ze skąpym kominkiem, który nie pozwalał na rozpalenie porządnego ognia. Na piętrze w sypialniach wartowników ciągnęły się rzędy twardych łóżek, a na ścianach wisiały różne pouczenia i długa lista przepisów. Pipin zdarł je natychmiast. Piwa nie było wcale, jadła bardzo mało, ale z prowiantów, które wydobyto z podróżnych worków i rozdzielono między wszystkich obecnych, złożyła się niezła kolacja. Pipin, łamiąc przepis numer 4, dorzucił na palenisko prawie całą wiązkę drew przeznaczonych na dzień następny.
Przydałaby się teraz fajeczka. Paląc, milej by się słuchało waszej opowieści o tym, co się dzieje w Shire, powiedział.
Ziela fajkowego nie ma, odparł Hop. A raczej jest tylko dla dużych ludzi wodza. Cały zapas podobno się wyczerpał. Jak słyszeliśmy, karawany wozów załadowanych liśćmi wysłano z południowej ćwiartki starą drogą przez Brud Sarn. Stało się to pod koniec zeszłego roku, wkrótce po waszym wyjeździe. Ale podobno wcześniej jeszcze ziele cichcem wyciekało z kraju w mniejszych ilościach. Ten loto...
Trzymaj język za zębami, Hobie Hayward! Krzyknęło kilku hobbitów naraz. Wiesz, że takie gadanie jest zabronione. Wódz dowie się, co mówiłeś, a wtedy wszyscy będziemy w opałach.
Nie dowiedziałby się, gdyby między wami nie było lizusów, odparł zapalczywie Hop.
Spokojnie, spokojnie, rzekł Sam. Wiemy już dość. Nie trzeba ani słowa więcej. Gościnności nie ma, piwa nie ma, ziela do fajki nie ma, za to przepisów w brud i kłótnie jak wśród orków. Spodziewałem się, że odpocznę wreszcie, ale widzę, że czekają nas nowe trudy i kłopoty.
Tymczasem chodźmy spać i odłóżmy te sprawy do rana.
Nowy wódz najwidoczniej miał swoje sposoby, żeby wiedzieć o wszystkim. Od mostu do Back End było 40 mil z hakiem, ale ktoś niewątpliwie pospieszył z wiadomościami. Frodo i jego towarzysze wkrótce się o tym przekonali. Nie mieli ustalonych ściśle planów, lecz zamierzali najpierw udać się do Ustroni na krótki wypoczynek. Teraz jednak, widząc, co się święci, postanowili jechać wprost do Hobbitonu. Wyruszyli więc nazajutrz gościńcem, popędzając konie. Wiatr przycichł, ale niebo było chmurne. Kraj zdawał się smutny i opuszczony. Co prawda był to już pierwszy dzień listopada, koniec jesieni. Mimo wszystko ogniska płonęły nawet na tę porę roku niezwykle gęsto, a wszędzie dokoła dym wzbijał się nad ziemię i ciężką chmurą płynął w stronę leśnego zakątka. Pod wieczór wędrowcy zbliżyli się do Żabiej Łąki, sporej wsi przy gościńcu, oddalonej o 22 mile od mostu. Tam chcieli przenocować, pamiętając, że gospoda pod pływającą kłodą cieszy się dobrą sławą. Ale u wjazdu do wsi natknęli się na barierę zagradzającą gościniec i opatrzoną wielką tablicą z napisem „Wstęp wzbroniony”. Za barierą stał liczny oddział szeryfów z pałkami w garści i z piórami na czapkach. Miny mieli nadęte i trochę wystraszone zarazem.